Powracamy sobie do struktury Ewangelii Janowej. Cały czas ta struktura jest obecna przed naszymi oczyma. Cały czas pamiętamy o święcie namiotów, którego tajemnicę i znaczenie będziemy z każdym fragmentem coraz bardziej pogłębiać. Pamiętamy, że jest to święto celebrowania obecności Boga pośród swojego ludu. Boga, który wędruje ze swoim ludem. Boga, który rozbija namiot pośród swojego ludu. Jest razem z nim, jest dla niego. Również w tych momentach trudu, braku, doświadczenia różnego rodzaju mozołu tego życia. Zobaczmy, ta wędrówka przez pustynię to jest właśnie obraz naszego życia, naszej codzienności. My jesteśmy tutaj w drodze, jesteśmy niejako na pustyni, która nas prowadzi do prawdziwego życia, do ziemi obiecanej. I również w tej naszej wędrówce, już wiemy o tym doskonale, otrzymujemy mannę z nieba, otrzymujemy Eucharystię, ten chleb, który nas posila. Bóg nas karmi sobą, swoją obecnością, miłością, ale również swoim ciałem i krwią, po to, abyśmy doszli do ziemi obiecanej. I to święto namiotów, ta celebracja tego święta w Ewangelii Jana nam przypomina właśnie tę rzeczywistość bliskości Boga w wędrówce Jego ludu. Jednocześnie cały czas pamiętamy o tym, że tutaj dla Jezusa jest to bardzo trudny czas. Jest to czas konfrontacji z przeciwnikami, jest to czas, kiedy On jako wcielone Słowo Boga przychodzi do swoich, rozbija namiot pośród swojego ludu i nie zostaje przyjęty przez większość tych, do których przychodzi. Będziemy mówić o kolejnych obrzędach, obrzędzie wody i obrzędzie światła, które staną się przestrzenią objawienia się tożsamości Jezusa. Ale to wszystko w swoim czasie. W tej naszej strukturze rozdziałów 7 i 8, po tej mowie wstępnej, kiedy to mówiliśmy o tych całych okolicznościach rozpoczęcia się święta namiotów, dziś przejdziemy już do obecności Jezusa w Jerozolimie. Jezus się objawi, Jezus będzie rozmawiał, będzie dyskutował, będzie nauczał. Dziś zobaczymy konfrontację, jakiej dokona Jezus wobec swoich rozmówców, i ta konfrontacja będzie dotyczyła też nie zupełnie, ale w pewnej części osoby Mojżesza. Mojżesza prawodawcy. To się też nam wiąże ze świętem namiotów. Mówiliśmy też już o tym Mojżeszu jako o proroku w kontekście święta Paschy, bo święto Paschy przypominało nam Eksodus, samo wyjście z Egiptu, wejście na drogę pustynnego wędrowania. Mówiliśmy sobie o pokarmie, który Izrael otrzymał za pośrednictwem Mojżesza. Dziś będziemy mówić o kolejnej rzeczywistości, a mianowicie o prawie, które stało się darem dla Izraela właśnie za pośrednictwem Mojżesza. Więc będzie ten kolejny aspekt związany z wędrówką narodu wybranego. Z Ewangelii według świętego Jana. Edetes heortes mesuses anebe Jezus eisto hieron kai edidasken. Etaumadzon unho judaioi legontes. Pos hutos grammata oiden me mematekos. Apekrise un autois ho Jezus kai eipen. He eme didache uk estin eme. Alla tu pempsantos me. E antis tele to telema autu poiein, gnosetai perites didahes poteron ectu theu estin e ego ap emautu lalo. O af emautu lalon ten doxan ten idian zetei. Hode zeton ten doxan tu pempsantos auton, hutos aletes estin, kai adikia en auto uc estin. Umo zes dedoken heminton nomon, kai udeis ex hemon poieiton nomon, ti me zeteite apokteinai. Apekrite ho ochlos, daimonion eheis, tis sed zetei apokteinai. Apokrite Jezus kai eipen autois, hen ergon epoiesa, kai pantes taumadzete. Dia tuto Moizes dedoken hemin ten peritomen, uch hoti ectu Moizeos estin al ecton pateron, kai en sabaton peritemnete anthropon. Ei peritomen lambanei anthropos en sabato, hina me tyle, lyce honomos Moizeos, emoi holate hoti holon anthropon hygie epoiesa en sabato, me krinete kat opsin, alla ten dikian krizin krinete. Już jednak w połowie święta przybył Jezus do świątyni i nauczał. Żydzi więc zdumiewali się i mówili, w jaki sposób on zna pisma, skoro się nie uczył? Odpowiedział więc im Jezus i rzekł, moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce pełnić jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też ja mówię od siebie samego. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdomówny i nie ma w nim nieprawości. Czyż nie Mojżesz dał wam prawo? A przecież nikt z was nie przestrzega prawa. Czemu usiłujecie mnie zabić? Tłum odpowiedział, masz demona. Kto usiłuje cię zabić? Odpowiedział Jezus i rzekł im, jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się zdumiewacie. Przecież Mojżesz dał wam obrzezanie, nie że jest od Mojżesza, lecz od ojców. I w szabat obrzezujecie człowieka. Jeżeli człowiek przyjmuje obrzezanie w szabat, aby nie przekroczono prawa mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na mnie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka? Nie sądźcie według pozorów, lecz sądźcie sprawiedliwym sądem. Także wracamy sobie do tego naszego kontekstu, do święta namiotów, do tej celebracji wędrówki Izraela, doświadczenia obecności Boga między swojego ludu. I jak pamiętamy z wcześniejszego wprowadzenia, z początku rozdziału siódmego, wiemy, że Jezus nie przychodzi z grupą pielgrzymów z Galilei do Jerozolimy. Czyli opiera się żądaniom braci, jego krewnych, którzy bardzo chcieli, aby Jezus objawił się, żeby uczynił jakiś niezwykły czyn, jakieś dzieło. Objaw się. Niech wszyscy zobaczą Twoje dzieła. Niech wszyscy zobaczą Twoje czyny. I też wiemy, ewangelista tak to podsumował, że bracia nie wierzyli w Jezusa. Nie wierzyli, a zatem potrzebowali ciągle jakiegoś potwierdzenia tych zewnętrznych znaków, które by wskazywały, że Jezus jest kimś niezwykłym. Jezus oczywiście się nie zgadza na takie traktowanie swojej osoby po raz kolejny. Wycofuje się z tej próby manipulacji. Jezus wie, że ludzie chcą mieć ziemskiego Mesjasza. Chcą mieć kogoś, kim będą mogli w jakiś sposób sterować, kim będą mogli się posłużyć, żeby coś osiągnąć. Oczywiście tutaj możemy mieć na myśli, czy wyzwolenie Izraela z rąk rzymskich, czy nawet możemy mieć tutaj na myśli jakieś konkretne korzyści, dla krewnych Jezusa. Oni chcieliby, żeby ich właśnie tutaj brat, żeby ich krewny objawił się jako ktoś niezwykły. Ale my też wiemy, że Jezus nieustannie na każdym kroku wypełnia wolę Ojca, poszukuje woli Ojca, więc odsuwa się od tego pomysłu. Wręcz początkowo mówi, że nie pójdzie na święta. Nie przyjdzie, aby spełnić oczekiwania. Jednak później przychodzi dopiero w trakcie świąt, w połowie świąt, czyli tak możemy powiedzieć, skoro święta trwają tydzień, w trzecim albo w czwartym dniu święta namiotów, wtedy, kiedy już święta są w toku. Wiemy też z poprzedniego fragmentu, że ta nieobecność Jezusa zastanawia. Jezus już dał się poznać w Jerozolimie wcześniej i teraz wszyscy się zastanawiają, czy znów coś się wydarzy w związku z Jego osobą. Już jednak w połowie święta przybył Jezus do świątyni i nauczał. Żydzi więc zdumiewali się i mówili, w jaki sposób on zna Pisma, skoro się nie uczył. To już kolejny raz, kiedy słyszymy o obecności Jezusa w świątyni, czy na terenie świątyni, czy w pobliżu świątyni. Po raz pierwszy w Ewangelii Jana mówiliśmy sobie o tym w drugim rozdziale, kiedy Jezus przybył na pierwszą Paschę swojego nauczania i od razu dokonał znaku oczyszczenia świątyni. Objawił się tam jako ten, który wprowadza nową rzeczywistość, który pokazuje swoim prorockim gestem, że czas tej świątyni materialnej, zbudowanej z kamieni się skończył. Bo oto teraz Bóg daje nie tylko Izraelowi, ale całej ludzkości nową świątynię. I tą świątynią jest ciało Jezusa. Ciało Jezusa, które objawi się nową świątynią w rzeczywistości śmierci i zmartwychwstania. Zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. I uczniowie dopiero w świetle Ducha Świętego po zmartwychwstaniu odkryli, że Jezus mówił o świątyni swojego ciała. To będzie teraz świątynia, w której, która będzie jednoczyła ludzi, tych, którzy otworzą się na rzeczywistość wiary, którzy przyjmą Jezusa jako swojego Pana, jako Zbawiciela, jako tego, który dokonuje całkowitej odnowy ludzkości. Jezus będzie tą nową świątynią. Po raz kolejny Jezus pojawia się w okolicach świątyni, w jakieś święta żydowskie. Tutaj ewangelista podkreśla rzeczywistość szabatu. Najpierw jest w pobliżu świątyni, przy owczej sadzawce, więc możemy powiedzieć tak nieopodal, uzdrawia człowieka sparaliżowanego. Pamiętamy ten niezwykły obraz człowieka, który nie ma w sobie chęci życia, nie ma w sobie ochoty do życia. Nawet na pytanie, które Jezus mu stawia, czy chcesz stać się zdrowym, już leżysz od 38 lat, on nie odpowiada twierdząco. Mówi, Panie, nie mam człowieka, który by mi pomógł wejść do tej sadzawki, pomógłby mi się rzucić w tę wodę, która uzdrawia. Nie mam nikogo. Jezus mocą swojego słowa podnosi tego człowieka do góry. Tutaj się objawia ta niezwykła moc słowa. Ten człowiek, który do tej pory był bez życia, bez sił do życia, bez ochoty do życia, bez motywacji, zupełnie zrezygnowany, mocą tego słowa się podnosi. Bierze te nosze w swoje ręce, możemy powiedzieć, bierze swoje życie w swoje ręce, to znaczy odzyskuje zdolność decydowania. I wcale nie jest to takie proste, bo się okazuje, że człowiek, kiedy otrzymuje zdolność decydowania, niekoniecznie wybiera dobro. Widzimy, że ten człowiek potem idzie do świątyni, rozpoznaje Jezusa, kim on jest, początkowo nie wiedział, kim on jest i donosi przywódcom żydowskim, że to Jezus go uzdrowił. Więc można to spotkanie Jezusa wykorzystać w zupełnie złym celu. Ale Jezus nie wycofuje się z tej rzeczywistości. My tak wracamy sobie do tego obrazu, ponieważ tutaj w tej dyskusji Jezus sam będzie się odnosił właśnie do tego czynu, do tego dzieła, które we swoim wcześniejszym pobycie w świątyni czy w pobliżu świątyni dokonał. A teraz Jezus również jest na terenie świątyni. Przybył do niej i nauczał. Z tej informacji o nauczaniu Jezusa wiemy, że Jezus się znajduje na zewnętrznym dziedzińcu, na tak zwanym dziedzińcu pogan. Tam były krużganki i w tych krużgankach odbywało się nauczanie. Różni nauczyciele się tam zbierali, zbierali się różni ludzie i przysłuchiwali się temu, co było mówione. Także Jezus przez dłuższy czas będzie tutaj na tej świątyni, będzie w różnych miejscach i ta świątynia będzie miejscem Jego objawienia. Opuści ją dopiero pod koniec ósmego rozdziału, po tym jak właśnie to Jego objawienie na tym etapie dojdzie do pełni. I kolejna rzecz interesująca, która się tutaj objawia, to jest fakt, że Jezus naucza publicznie. Pomimo, że nie przyszedł ze wszystkimi na święta, nie szedł z całym tłumem z Galilei, to jednak w tym momencie nie przebywa w sposób ukryty w Jerozolimie. Pokazuje się. I jest to, możemy powiedzieć, też swoiste wyzwanie dla uczniów Jezusa, dla świadków Jezusa, dla czytelników czwartej Ewangelii i dla nas również, że ten, który świadczy, czyli ten również, który potem staje się naśladowcą i świadkiem Jezusa, też powinien mieć odwagę, nawet w obliczu zagrożenia, jakichś niebezpieczeństw, do otwartego wyznawania wiary. A z tym różnie bywa. Ewangelia Janowa nam pokazuje, że to świadectwo jest bardzo trudne, zwłaszcza w obliczu odrzucenia czy pewnych zagrożeń, prześladowania. Czytaliśmy o Nikodemie, który przyszedł do Jezusa właśnie w ukryciu, pod osłoną nocy. On się właśnie zachwycił w tym pierwszym spotkaniu nauczaniem Jezusa. Wtedy, kiedy Jezus w tej Jerozolimie w drugim rozdziale się pojawił po raz pierwszy, kiedy dokonał znaków, kiedy uczynił jakieś poruszenie. I wtedy w trzecim rozdziale czytamy, że przychodzi nocą Nikodem, zaczyna rozmawiać, zaczyna szukać, pytać się, ale widać jeszcze w nim bardzo wiele lęku. Nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Nie chce ujawniać tych związków z Jezusem. Chociaż ta sytuacja będzie się zmieniać. My zobaczymy, również już za niedługo będzie Nikodem wspomniany, pojawi się również pod koniec czwartej Ewangelii, jako ten, który nie tylko swoimi słowami, ale również swoim czynem zaświadczy, przyzna się do wiary. Ale początkowo jest mu jeszcze z tym bardzo trudno. I są też i inne sytuacje, możemy powiedzieć, takiego narażania się na różnego rodzaju trudności. Będziemy to widzieć w dziewiątym rozdziale, w historii niewidomego od urodzenia, który zostanie uzdrowiony przez Jezusa. Jego rodzice będą się bardzo bali różnych nieprzyjemności, szykan ze strony przywódców, arcykapłanów, uczonych w piśmie. Również sam niewidomy, kiedy wyzna wiarę w Jezusa ostatecznie, zostanie bardzo głęboko przez uczonych, przez arcykapłanów upokorzony, poniżony. Widać więc, że otwarcie się na osobę Jezusa, przyjęcie Jezusa nie jest rzeczywistością łatwą. I w czasach ziemskiej obecności Jezusa, czy jeszcze bardziej w czasach kształtowania się pierwotnego Kościoła, wtedy, kiedy powstaje czwarta Ewangelia, to wyznawanie Jezusa wobec świata było rzeczywistością trudną, bolesną. Też przeczytamy w 12 rozdziale, że byli i uczeni. Byli i ludzie, możemy powiedzieć, z tych wyższych sfer judaizmu, którzy odkrywali to, że Jezus jest kimś niezwykłym. Odkrywali w Nim moc samego Boga, a jednak bali się przyznać do tego, że przyjmują Jezusa. Świadectwo jest bardzo trudne, bardzo wymagające, bardzo kosztuje. Jezus sam daje nam ten przykład swoją osobą. On pierwszy podejmuje wyzwanie, on pierwszy podejmuje na siebie, możemy powiedzieć, trud związany z dawaniem świadectwa i ze stanięciem w prawdzie wobec ludzi, wobec tych, których się spotyka. Więc Jezus naucza, bez względu na to, jak zostanie przyjęty. Kolejna sprawa, Jezus objawia się tutaj jako nauczyciel. Jezus naucza, więc objawia się jako nauczyciel. To jest też bardzo ważny wymiar tożsamości Jezusa. Jezusa objawiciela, tego Jezusa, który przynosi nam największą prawdę. Czy możemy powiedzieć, to nie jest nawet nauka, ile możemy powiedzieć, to jest pokazanie i danie nam osoby Ojca. To jest coś o wiele więcej niż tylko zwykłe, proste nauczanie. Jezus tutaj w tym nauczaniu jest reprezentantem Ojca. Czytamy dalej w 8 rozdziale. Ja przekazuję światu to, co usłyszałem od Niego. Jezus przekazuje Ojca, a jednocześnie też w dalszych rozdziałach mówi też o świadectwie Ducha Świętego, że Duch Święty pouczy was o wszystkim. Więc zobaczmy, to Boże pouczanie, ono nieustannie trwa. Jezus podczas swojego ziemskiego życia pouczał swoich słuchaczy o Ojcu, o tym, kim jest Bóg naprawdę. Zobaczmy, ci nauczyciele prawa, no właśnie, z czym było to ich nauczanie powiązane? Było powiązane z ziemską, można powiedzieć, z literą prawa, z ich własną interpretacją prawa. Jezus zupełnie inaczej. Przynosi to, co bezpośrednio objawia Ojca. Jakby można powiedzieć, jest tym bezpośrednim nauczycielem prawdy. Natomiast ten proces dalej trwa, i my jesteśmy nieustannie pouczani przez Ducha Świętego. Duch Święty was pouczy. Duch Święty przypomni wam wszystko to, co ja wam powiedziałem. I to jest, moi drodzy, nasza rzeczywistość. Jezus nas również naucza. Również dzisiaj. To nauczanie odbywa się oczywiście na różne sposoby i przez to, co mówi nam Kościół i przez Słowo Boże, które się aktualizuje i realizuje w naszym życiu. Kiedy my je przyjmujemy tak bardzo osobiście, kiedy chcemy to odnieść do naszego życia. Więc możemy na różne sposoby słyszeć ten głos Ducha. Także Jezus cały czas nas naucza. On jest przy nas, On przychodzi do tej świątyni, którą jesteśmy dzisiaj również my. I pragnie nam przekazywać prawdę o Ojcu, pragnie nam objawiać Ojca. Jest to zaskakujące, moi drodzy, że nie każdy w Izraelu mógł nauczać. Wydawałoby się, że wszyscy byli w jakiś sposób, no tutaj Żydzi, skoncentrowani wokół Tory, wokół prawa, którą studiowali od dziecka, poznawali od dziecka, ale nawet nie każdy dorosły mężczyzna mógł nauczać. Musiał zyskać jakąś autoryzację, musiał być przygotowany. I tutaj nauczyciele Pisma się zastanawiają, skąd ta jego nauka pochodzi, skąd pochodzi ta jego autoryzacja, dlaczego on naucza. My usłyszymy podobny tekst w Ewangeliach Synoptycznych, kiedy Jezus się też pojawi w świątyni, będzie nauczał, zapytają go wprost, jakim prawem to czynisz? Kto ci dał tę władzę? Skąd ta twoja władza pochodzi? My usłyszymy też w Ewangeliach Synoptycznych, w Ewangelii Marka zwłaszcza, że nauka Jezusa była inna niż nauczanie uczonych w prawie. I tutaj też ta wypowiedź, ona nam to przypomina, ona się do tego odnosi. W jaki sposób on zna Pisma skoro się nie uczył. Więc musimy sobie zadać pytanie, dlaczego oni powiedzieli, że Jezus się nie uczył? I dlaczego powiedzieli, że zna Pisma? Skąd tego rodzaju wnioski? Skąd tego rodzaju wnioski? Więc w jaki sposób nauczali ówcześni nauczyciele? Jeżeli ktoś studiował Boże Słowo, Torę, to przede wszystkim łączyło się to ze studiowaniem różnego rodzaju interpretacji tej Tory. To jest, moi drodzy, to, co dzisiaj mamy właśnie w pismach żydowskich, w Talmudzie. Nauczyciel ten powiedział to, rabbi ten powiedział to. Jeszcze jest tutaj taka możliwość wyjaśnienia tego słowa, a ten w inny sposób, ten przeciwnie. I jak dziś byśmy posłuchali nauczycieli żydowskich, to oni uczą właśnie w taki sposób. A Jezus tak nie naucza. Jezus nie przywołuje jakichś ziemskich autorytetów i dlatego jego słuchacze twierdzą, on się nie uczył. Ale dlaczego w takim razie twierdzą, że zna Pisma? Tu jest, moi drodzy, coś niezwykłego. Bo nauczyciele żydowscy próbowali wniknąć w rozumienie Pisma, opierając się na tym nauczycielu, na tamtym nauczycielu, na tym, na takich możliwych interpretacjach. Jezus tego nie potrzebował. Jezus nie potrzebował tych wszystkich ludzkich pomysłów na to, co Jego Ojciec chciał powiedzieć człowiekowi. Dlaczego? Bo On jest autorem tego słowa. Bo On jest prawodawcą. Bo On jest najwyższą wykładnią i autorytetem. Więc to wzbudzi taki niesamowity zachwyt i zdziwienie i zdumienie. Nie uczył się, nie zna interpretacji, ale zna Pisma. To zastanawia. Skąd? Skąd on to ma? Zobaczmy, to taka ocena Jezusa, ona się pojawia również w innych miejscach w Ewangelii, kiedy Jezus przybywa do Nazaretu. Czytamy o tym w Ewangelii Marka w 6 rozdziale. Skąd on to ma? Skąd ta mądrość? Jak można w tak niezwykły sposób przenikać Pisma? Jezus dochodzi, można powiedzieć, do sedna sprawy. Ponieważ to On sam, odwieczne Słowo Boga, On niejako pod zasłoną tych zdań, wyrażeń, tych narracji, tych pouczeń, tych przykazań, tych przepisów zawarł to, co Bóg chciał powiedzieć od samego początku człowiekowi. Autor Listu do Hebrajczyków powie wielokrotnie, i na różne sposoby przemawiał Bóg do ojców przez proroków. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. To jest ta ostateczna wypowiedź Ojca. Bóg się wypowiedział w swoim Synu, ale ten Syn jest człowiekiem. I słuchacze już nie wiedzą, co mają myśleć. Zobaczmy, to jest zupełnie ta sama sytuacja, o której mówiliśmy sobie w przypadku 6 rozdziału Ewangelii Jana. Jezus mówi o tym, że On jest tym chlebem z nieba, że On jest tym pokarmem, ostatecznym pokarmem, tą żywą manną, którą Bóg daje człowiekowi. Czyż nie jest to Syn Józefa? Ta rzeczywistość człowieczeństwa Jezusa blokuje, zatrzymuje. I tutaj też. Skąd On zna Pisma, skoro się nie uczył, skoro nie wyraża się o tych Pismach tak jak my? No i zobaczmy, i są ludzie, których może właśnie ta inność Jezusa gdzieś popchnie do przodu, zastanowi. Taki będzie właśnie Nikodem. On będzie dalej drążył, dalej poszukiwał. Ale są tacy, którzy się zamkną, bo to działanie Pana Boga nie odpowiada. Tak może być w życiu człowieka również dzisiaj. Że ja mogę sobie tak obmyśleć i zaszufladkować, jak Pan Bóg ma do mnie mówić, jak ma mnie pouczać, jak ma mnie prowadzić, że to Jego przyjście do mnie będzie się dokonywało nieustannie, a ja nie zobaczę, a ja nie usłyszę, a ja nie odczytam. No i może się będę dziwić pewnymi rzeczami, które się dzieją w moim życiu, bo Bóg mówi, On cały czas mówi. Pomyślmy, Jezus cały czas jest Słowem, które się ku nam kieruje.